Rozpoczynamy, drodzy Państwo, audycję dla chorych. W studiu Radia Maria gorąco witam panią Barbarę i goście dzisiejszej audycji.
Dziękuję bardzo za powitanie. Szczęść Boże wszystkim Państwu. Szczęść Boże ojcu Piotrowi. Cieszę się, że ojciec dzisiaj będzie z nami. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o osobach starszych, najogólniej mówiąc. Przed tygodniem mówiłam, że będziemy mówić o osobach chorych na chorobę Alzheimera. Też będziemy mówić o takich osobach. Witam w studiu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pań w letnich bardzo, bo dzisiaj w Toruniu gorąco bardzo. Przede wszystkim witam siostrę Elżbietę Malechę, Serafitkę, która jest dyrektorką zakładu opiekuńczo-leczniczego sióstr Serafitek z Torunia, z tak zwanego Podgórza.
Szczęść Boże,
siostro. Witam panią doktor Annę Wojtaszek. Pani doktor jest geriatrą, a więc jest studiufachowiec, będzie można pytać o różne problemy związane ze starzeniem się człowieka. Witam pani doktor.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Pani Lucyna Wysocka, która jest pielęgniarką. Witam pani Lucyno.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Witam panią Annę Dąbrowską, również pielęgniarkę.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Oraz panią Annę Koronę, która jest psychologiem w tej placówce. Szczęść witam panie bardzo serdecznie. I wobec tego przechodzimy do audycji, ale zanim, to przed siostrą Elżbietą jest obraz Matki Bożej Podgórskiej.
Tak, zgadza się.
Bo zakład opiekuńczo-leczniczy sióstr Serafitek jest w Toruniu na Podgórzu.
Na Podgórzu, gdzie mamy sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. I ta Matka Boża towarzyszy nam każdego dnia. Tak naprawdę od początków, jak tylko historia sięga, ludzie czcili Matkę Bożą właśnie jako królową rodzin. I tam przychodzą z różnymi prośbami, powierzają także między innymi chorzy, którzy trzeba
obraz
powiedzieć,
że łaskami, tak? Tak, można
tak,
powiedzieć.
Tak.
Przed rokiem była duża uroczystość.
Tak, była koronacja koronami papieskimi właśnie obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin.
I właśnie ten obraz siostra zostawi w radiu po to, żeby mógł być w naszej galerii obrazów.
Tak, żeby Matka Boża na co dzień każdemu towarzyszyła właśnie jako ta, która jest orędowniczką rodzin. Żeby każdy, kto ma chorego czy zdrowego, małe dziecko czy dorosłe, czy w pracy, na co dzień, w każdej chwili prosił Matkę Bożą o to, żeby towarzyszyła nam w każdej chwili, a także, no muszę powiedzieć tak osobiście, że Matka Boża Królowa Rodzin, jak jakiekolwiek prośby zanoszę, czy chodzi o pracę innych, czy o poczęcie dzieciątek, czy uzdrowienie z alkoholizmu, muszę powiedzieć, że Matka Boża zawsze wysłuchuje. Po prostu trzeba wierzyć jak małe dziecko takie, które coś chce dostać i Matka Boża zawsze dostanie, bo to jest Matka nasza.
To wobec tego tym optymistycznym akcentem rozpoczynamy naszą audycję. Siostro, ta audycja jest między innymi dlatego, że już siostry zresztą były chyba około 2 lat temu, może rok i kawałek, tak? Znaczy siostry już panie były z placówki waszej, bo placówka się pięknie rozbudowała, ale w tym roku poprosiłam panie dlatego, że w czasie Marszu dla Życia i Rodziny, który był 2 tygodnie temu w Toruniu i w całej Polsce przypominamy, że przeszło 140 miejscowości jakoś wystąpiło gremialnie na ulicę po to, aby jakoś tak zamanifestować, że każde życie jest bezcenne. Właśnie tegoroczny marsz był pod hasłem każde życie jest bezcenne i siostra Elżbieta, przełożona domu placówki opiekuńczo-leczniczej dawała świadectwo. Mówiła siostra o tym, o pracy waszej placówki, ale też o tym, jak bardzo życie nawet w takim stadium słabym,
końcowym,
tak, jest cenne. Proszę dwa słowa na ten temat.
Tak, powiem tak, że byłam zafascynowana w ogóle tym, że właśnie pani Basia zaproponowała mi ten temat na Marsze Życia, dlatego że zawsze nam się kojarzy życie z tym początkowym, powiedzmy, etapem, kiedy zajmujemy się właśnie najmłodszymi dziećmi czy zdrowymi. A tutaj właśnie miałam możliwość mówić o tych starszych chorych, którzy już są, tak jak mówiłam, na tym marszu, zachodem słońca. Tak. Czyli każda choroba, cierpienie powoduje, że my coraz bardziej zachodzimy w stronę właśnie ku wieczności. I na tym etapie my się zajmujemy właśnie tymi chorymi. I tu właśnie każde życie jest cenne. A często się mówi, że właśnie starość się Panu Bogu nie udała. To nie jest prawda. Bo każdy chory uczy nas, tak naprawdę daje nam jakiś dar. I patrząc na starszego chorego, tak jak my tutaj w naszej placówce patrzymy, no wystarczy na przykład poprosić o modlitwę. Mamy wiele trudnych spraw i ci chorzy modlą się za nas, tak? Oni nas uczą też cierpienia, oni nas uczą, jak przeżywać chorobę. Oni nas uczą tego, że tęsknota za rodziną może być wielka, ale może być też przez Jezusa takim dobrym oczekiwaniem na to odejście. I to są takie rzeczy, które starsi ludzie nas uczą, że ta starość nie musi być taka, jak my postrzegamy, tylko zewnętrznie niedołężna, tylko przede wszystkim jest...
Że nie musi być balastem jakimś.
Tak, nie jest balastem,
że
tylko
człowiek
jest...
starszy również może ofiarowywać.
Tak,
pewne
tak.
Dary.
I właśnie pod tym kątem trzeba patrzeć, że właśnie cierpienie jest darem. Skoro jest darem, to starość też jest darem.
Mhm. Tak, dziękuję bardzo. Proszę, proszę może siostro jeszcze, skoro siostra jest w przygłosie na razie, bo tu jeszcze cztery panie i zaraz panie będą mówiły, to może proszę kilka informacji o zgromadzeniu, czy właśnie opieka nad osobami starszymi, czy słabymi jest jakoś w konstytucjach serafitek, czy takie kilka informacyjnych słów, bo zgromadzeń zakonnych jest bardzo dużo i czasami mówi się, że już mylimy się. Prawda? A ważne, żeby tak rozpoznać, co jest istotą serafitek.
Powiem tak, nasze zgromadzenie powstało w 1881 roku i wtedy nasza matka założycielka, błogosławiona matka Małgorzata Łucja Szewczyk, zakładając nasze zgromadzenie, taki charyzmat nam przekazała, właśnie opiekę nad chorymi, starszymi, niedołężnymi, pozbawionymi opieki. I ten charyzmat jest tak naprawdę, jeżeli może tak cofnę się jeszcze do początku życia naszej matki założycielki. Matka założycielka, zanim założyła zgromadzenie, sama opiekowała się starszymi osobami. Było to, mieszkała na poddaszu i sama dźwigała tych chorych na to poddasze na swoich własnych plecach. I taki charyzmat nam przekazała. Opieka nad chorymi, starszymi, niedołężnymi, niepełnosprawnymi, pozbawionymi opieki. I ten charyzmat, jak spoglądamy na naszą placówkę, jest takim najbardziej takim prawdziwym i dojrzałym kroczeniem za matką Małgorzatą. Ta opieka nad starszymi, właśnie tymi opuszczonymi, którzy nie mają rodziny, bądź rodzina nie daje sobie rady, żeby w tym etapie opiekować się
tak,
tymi
o tym
starszymi.
Będziemy mówić w dalszej części audycji, o tych relacjach pomiędzy osobą starszą a rodziną. A wasza placówka jak liczna jest? I od kiedy może funkcjonuje w Toruniu? Bo ja pamiętam 30 kilka lat, na pewno
tak,
pamiętam.
Nasza placówka za rok będzie miała 70-lecie. Powstało tak naprawdę na początku, był to dom opieki w 1946. W 1946, a to był dekret nadany, w 1947 zaczęła funkcjonować. I początkowo było to 19 podopiecznych i dwie siostry się tylko zajmowały. Później rozbudowywała się ta placówka i tak na dzień dzisiejszy mamy placówkę na 85 chorych podopiecznych. No i są to właśnie głównie chorzy z chorobą Alzheimera, z różnego typu otępieniami, ale są także...
Związanymi z wiekiem przede
wszystkim. Tak, związanymi z wiekiem, ale także jest i niewydolność krążenia, i cukrzyca.
Mhm. A więc już siostra, dziękuję bardzo, już siostra odpowiedziała na pytanie, które chciałam zadać, a mianowicie jakie grupy schorzeń są głównie w waszej placówce pani doktor, choroby otępienne związane ze starością, tak?
Głównie. To znaczy należy przede wszystkim powiedzieć to, że pacjent w podeszłym wieku to pacjent z wielochorobowością. To pacjent, który choruje na wiele różnych chorób, które jedne z drugimi no, współistnieją. Tak? Nie ma pacjenta, przynajmniej rzadko się zdarza, pacjent, który ma 90 lat i ma jedną chorobę lub nie choruje w ogóle. Zawsze jakieś ułomności są, zawsze jakieś dolegliwości są, więc to jest pacjent, który ma wiele chorób. I tak jak ta siostra wcześniej wspomniała, te choroby się nakładają jedna na drugie. Choroby neurologiczne z chorobami kardiologicznymi, z choroby neurologiczne wynikające z zaburzeń zwyrodnieniowych, tak jak choroba Alzheimera, czy też zaburzeń niedokrwiennych, przebyte udary, porażenia, niedowłady. Kolejne choroby układu krążenia, nadciśnienie, niewydolność serca, cukrzyca, niewydolność nerek. I do tego wszystkiego nakładają się również choroby układu kostno-stawowego, a więc wszelkie zmiany zwyrodnieniowe, ograniczające znacznie możliwość poruszania się pacjentów, ale także inne choroby narządu ruchu, takie jak reumatoidalne zapalenia stawów, czy też osteoporoza, która, no, której powikłaniem są niejednokrotnie złamania
kręgów,
a przez to
tak.
I kręgów, i innych części, tak, innych kości, a przez to prowadzące do znacznego unieruchomienia i zniedołężnienia. Także na pewno pacjent w wieku geriatrycznym, pacjent, który jest w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, to nie jest pacjent z jedną chorobą, tylko z wieloma różnymi chorobami.
A więc potrzeba bardzo dużej uwagi, opieki medycznej, opieki pielęgniarskiej. Na pewno, prawda? I no wszelkie.
Tak, tym bardziej, że nasi pacjenci to są pacjenci, którzy no, najczęściej są niesprawni w kilku dziedzinach jakby. Są tacy, którzy rzeczywiście mają uszkodzone funkcje poznawcze w różnym stopniu, od umiarkowanego do głębokiego, ale są też osoby takie, które są bardziej niesprawne fizycznie niż intelektualnie.
Wymagają innego traktowania, tak, innej opieki, może nie
dokładnie.
Traktowania.
Nie traktowania, tylko inny tak, rodzaj opieki tak, musi właśnie, być takim pacjentom
traktowanie
zapewniony.
Traktowanie wszystkich powinno być takie samo, prawda? Pełne poczucie jakiejś takiej delikatności i poczucia,
no to w każdym,
człowiek,
to w każdym
prawda,
wieku
i nie ma co tutaj mówić o jakichś
tak.
wyróżnieniach, prawda?
No, każdego pacjenta traktujemy indywidualnie, bo każdy pacjent jest inny, pomimo tak. tego, że takie same ma jednostki chorobowe. Natomiast on inaczej choruje. Jest w innym wieku, na innym etapie danej choroby i dlatego każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia.
Mhm. Dziękuję bardzo. To mówiła pani doktor Anna Wojtaszek, geriatra. A chciałabym spytać panie, które są pielęgniarkami, jak przebiega praca pani, bo 80 kilka osób, w znacznej mierze są to osoby pewno z problemami w poruszaniu się, osoby, które może nie opuszczają swoich łóżek. Któraś z pani?
Tak. To może ja zacznę.
Proszę bardzo.
Otóż rzeczywiście różnorodność pacjentów jest, to jest jak wachlarz, tak? My tutaj musimy indywidualnie podejść do każdego pacjenta, tak jak mówiła siostra dyrektor, tak jak mówiła pani doktor. Opieka nad pacjentem, ja się cieszę z jednej rzeczy, że pomimo prawie 20 lat mojej pracy z pacjentem, ja uwielbiam to robić. Tak. I myślę, że każda z nas, która pracuje w tym zawodzie, powinna właśnie tak się zachowywać. Ale wracając do tematu, ze względu na właśnie tą różnorodność grup chorobowych, jednostek chorobowych każdego z pacjentów, my też musimy podchodzić inaczej, tak? Oczywiście nasza praca to przede wszystkim w takim zakładzie to profilaktyka przeciwodleżynowa, bo są to pacjenci długotrwale unieruchomieni, tak? Więc tutaj musimy dbać o to, żeby nie powstawały różnego rodzaju odleżyny. Jak również odżywianie...
Które wiążą się z dodatkowym cierpieniem,
oczywiście,
niepotrzebnym, prawda?
Tak, jak najbardziej. Jest to takie ogólne zakażenie całego organizmu, więc to jest nasza praca, żeby tych odleżyn nie było, a jeśli są, żeby je wyleczyć, tak? Oczywiście jest to dostosowane do wieku chorego, do różnych innych czynników, ale jest to nasze jedno z głównych zadań. Kolejnym to oczywiście dbanie o odżywianie pacjenta, czyli takie fizjologiczne potrzeby. Odżywianie, dopojenie pacjenta. Wiemy, że pacjent z chorobą Alzheimera nie zawsze sam potrafi, czy sam zechce
sygnalizować może
tą potrzebę picia. Więc my tutaj stoimy, jesteśmy jakby strażnikami, żeby zadbać o dopojenie, co jest bardzo ważne w procesie leczenia, jak i również o odżywienie, co również ma ogromny wpływ na leczenie i na działanie środków farmakologicznych.
Ja tutaj skorzystam z tego, co pani powiedziała o tym nawodnieniu chorego czy pacjenta, bo to jest problem chyba w ogóle osób starszych. Też mam takie doświadczenie rodzinne. Osób, które nie czują pragnienia, nie piją, prawda? I nie trudno przekonać takie osoby, że powinny pić. Nie wiem, może jeżeli, bo ludzie młodzi teraz na ulicy i w ogóle chodzą z butelkami, prawda? No, 90-letnia osoba nie będzie piła wody mineralnej. Trzeba jakoś tak przemycić ten płyn.
Jakiś. Będzie piła sama. Na pewno nie będzie piła sama i to rzeczywiście trzeba dopilnować poprzez przypominanie, poprzez podanie, poprzez przypilnowanie, aby pacjent wypił tą daną ilość płynów. Natomiast jasne, jest upał, jest ciepło na dworze, natomiast nie zawsze z punktu medycznego ta duża ilość przyjmowanych płynów, bardzo duża ilość przyjmowanych płynów
jest potrzebna.
Tak,
jest
bo
wskazana.
To wszystko zależy od tego, na co pacjent choruje. Pacjenci z niewydolnością serca no nie mogą wypić 3 litrów płynu. Z zaawansowaną niewydolnością nie mogą wypić 3 litrów płynu. Z drugiej strony pacjenci, którzy mają niewydolne nerki, no też powinni troszeczkę więcej tych płynów wypijać. Zawsze w takich przypadkach przede wszystkim należy zapytać lekarza o to, swojego lekarza rodzinnego, ile ten pacjent ma przyjmować płynów.
Taką, pani doktor,
niejednokrotnie zdarza się, że pacjent z niewydolnością serca ma włożone, że tak powiem, do głowy, że on musi 3 litry wypijać. No nie, bo wtedy to serce nie przerobi takiej ilości płynów. Powstają obrzęki, będzie duszność, nie będzie mógł swobodnie oddychać. No to są wszystko implikacje odpowiedniego bilansu płynów.
To pani doktor pokazała mi jeszcze inny obszar, bo wydawało mi się, że picie nikomu nie zaszkodzi.
No może zaszkodzić.
A tutaj okazuje się, bo ja na przykład zachęcam do picia i okazuje się, że może nie. Może tyle płynów nie potrzeba.
Może nie u wszystkich.
Bezpieczna taka. Czy może być na przykład, że litr płynu trzeba wypić? Czy to jest bezpieczne?
Litr to bezwzględnie. Bezwzględnie dla każdego. A osoba w podeszłym wieku z chorobami nerek, powiedzmy, i układu krążenia, myślę, że to jest takie balansowanie między litrem a 1,5 litra, no ale na pewno nie 3.
Rozumiem. A więc, drodzy państwo, te osoby, ci nasi radiosłuchacze, którzy są w wieku starszym, a uchylają się od przyjmowania płynów, proszę pamiętać, że jest w tej chwili bardzo ciepło i
tak, i na pewno te płyny
potrzeba,
trzeba, bo to jest
dostarczać do organizmu.
Wydalane płyny to nie tylko płyny wydalane przez nerki, ale to również przez skórę, przez układ oddechowy i o tym też należy pamiętać, że nie tylko to, co naocznie możemy sprawdzić, tak, w bilansie płynów, ale również przez to parowanie ze skóry, tak, z dróg oddechowych, przez oddychanie.
Tak, dziękuję to bardzo. To troszeczkę taka wycieczka w inną stronę, ale chciałam jakoś tak wykorzystać ten element, bo wiem, że to jest problem wielu osób w wieku podeszłym, że za bardzo uchylają się od picia płynów. Możemy wrócić do spraw pielęgnacyjnych, a sprawa higieny? Pani Anno?
No, sprawa higieny jest niezmiernie ważną sprawą u ludzi starszych i naszym zadaniem jest po prostu pomoc przy takich codziennych, prostych czynnościach, jak mycie, czesanie, mycie zębów. Podchodząc do takiego pacjenta, musimy cierpliwość swoją przede wszystkim wykazać, ale skuteczność przy tym, musimy im przypominać, do czego służą proste przedmioty, do jakich czynności są potrzebne. No, ale naszym zadaniem jest po prostu poprzez swój uśmiech,
no
ciepło.
No właśnie, czasami trzeba jakoś nawet zagrać
oczywiście, nawet tak. Czasami trzeba zainscenizować daną czynność i te nasze podopieczne, one po prostu nas słuchają, bo one nas uważają za najbliższe. Tak. Czasami nawet traktują jak rodzinę.
No właśnie, tutaj chciałabym jednak wrócić do tego, bo pamiętam, jak przed rokiem rozmawiałyśmy tu w studiu i któraś z pań mówiła, użyła takiego określenia babcia i ja natychmiast się wystraszyłam i powiedziałam, proszę nie używać tego słowa babcia, tak tutaj w studiu. Oczywiście radiosłuchacze od razu zareagowali i jakoś nas skrytykowali, że proszę nie używać takiego określenia ogólnego babcia, bo nie jesteśmy babciami dla personelu. Ale panie miały tutaj argument, to pani Ania, pani psycholog, pani Ania Korona wytłumaczyła to bardzo pięknie.
To akurat koleżanka tłumaczyła, której z nami nie ma.
Ach, jej.
Natomiast faktycznie panie traktują nas, tak jak tutaj pani Ania wspomniała.
Bo to jest placówka dla kobiet, tak?
Tak. Traktują nas jak swoją najbliższą rodzinę. Może wydaje się to czasami dziwne, ale wręcz się domagają, żeby mówić do nich czy po imieniu, co z kolei dla nas jako dla pracowników może być trudne. Z tego względu, że no, ta bariera wieku. Jesteśmy przyzwyczajeni, że raczej jest pan, pani, zwłaszcza do osób starszych. Natomiast tu się domagają od nas, żeby mówić przez ty. Jest czasami, ty jesteś moją córeczką.
Pragnienie bliskich kontaktów.
Tak, córeczką. Biorą nas za wujków, ciocie, synków, córki. Różne kombinacje. Także jest im to potrzebne.
A więc
to nie wynikało jakby z braku szacunku właśnie, czy traktowania starszej osoby, albo to jest staruszka, nie rozumie, czy staruszek, więc taka babcia. Nie.
Że jesteśmy na co dzień z tymi paniami starszymi, z naszymi podopiecznymi i oni się czują jak w rodzinie. Dla nich opieka to nie jest właśnie ktoś, kto przychodzi i tylko ma pielęgnować, czy zaprowadzić na rehabilitację, rehabilitować, przeprowadzić terapię, tylko to jest właśnie osoba tak, krótko mówiąc, jak wnuczka. Ktoś z rodziny przychodzi i daje mi czas swój, w którym zajmuje się tylko mną.
Tak. A myślę sobie jeszcze, siostro i drogie panie, że specyfika tych kontaktów, taka intymność jak gdyby skłania do tego, że ludzie po prostu no jak gdyby pozbywają się takiej oficjalności, prawda? Często wychodzą z jakiegoś takiego zamknięcia. No trudno być w jakichś takich oficjalnych układach z kimś, kto mnie myje codziennie, prawda? To aż by się chciało, żeby to był kontakt bliższy, żebym ja nie czuła, że jest to tylko formalne mycie, bo to jest taki obowiązek, ale że ta osoba robi to z delikatnością, więc może chce, prawda? Może chce to robić.
U nas w zakładzie, przepraszam, że wejdę w słowo, fajnego, co się nazywa brak rutyny i tej mechaniczności, tak? W szpitalach jest troszeczkę inaczej, ponieważ tam pacjenci szybko się zmieniają. Natomiast u nas są pacjenci, generalnie są to osoby, które leżą po kilka lat, tak? Więc my siłą rzeczy się do nich przyzwyczajamy,
no
oni do nas, więc ta bariera zanika. One, tak jak tutaj pani Ania wspomniała,
nie wiadomo kiedy,
tak, prawda? Traktują nas jak swoje dzieci czy swoje wnuki, pytają się o nasze rodziny, pytają się, jak się czujesz, więc no ta wrażliwość u nas w zakładzie jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Poza tym wspólne spędzanie czasu, wspólne posiłki, wspólnie spędzanie święta, wigilie, tak? Święta wielkanocne.
Imieniny,
urodziny, tak. Tu oczywiście siostra dyrektor pamięta o urodzinach, o imieninach każdego z pacjentów. Jest zawsze jakiś drobny upominek. To wszystko jest bardzo fajnie i bardzo ciepło przyjmowane od nich. I też w jakiś sposób jesteśmy bardzo blisko z naszymi podopiecznymi, z naszymi pacjentkami.
Tak, dziękuję bardzo. To taka ogólna charakterystyka, a gdyby można było wrócić, pani doktor, do takich podstawowych informacji na temat, bo jednak mówiłam, że będziemy mówić o osobach chorych na chorobę Alzheimera, do takich podstawowych informacji na temat tego schorzenia, bo najwięcej osób mieszkających w waszej placówce jest chyba dotkniętych tym schorzeniem, czy nie?
No to różnie wygląda, natomiast sama choroba Alzheimera, trzeba powiedzieć, że dotyka dotyczy kilkunastu procent, jeśli chodzi nawet o ogół społeczeństwa. Natomiast
jest to choroba cywilizacyjna, w tej chwili już mówi się. Nie zgadza się pani.
Choroba Alzheimera, tak jak mówię, czysta choroba Alzheimera dotyczy niewielkiego procenta społeczeństwa, natomiast należy powiedzieć, że zespoły otępienne to jest jeden duży worek, tak? Bo mamy zespoły otępienne różnego pochodzenia. I w tym dużym worku tych wszystkich zaburzeń poznawczych właśnie między innymi jest i choroba Alzheimera, czyli zwyrodnienie tych neuronów w mózgu odpowiadających za pewne czynności nasze, podstawowe czynności życia codziennego, ale też w tym dużym worku zespołów otępienia są otępienia innego pochodzenia, otępienia naczyniopochodne, tak, w przebiegu innych naczyniowych chorób, po udarach mózgu, w innych chorobach neurologicznych, towarzyszące innym chorobom. I to też, to nie jest zawsze czysta choroba Alzheimera, czyli jest to duży worek zaburzeń poznawczych i w zależności od tego, z jakim tym otępieniem mamy do czynienia, tak też inaczej przebiega sam proces chorowania.
Dlatego pewnie tak trudno zdiagnozować
trudno
na początku.
Trudno jest zdiagnozować,
tak?
Tym bardziej, że są to pewne rozpoznanie choroby Alzheimera, wracając tutaj do naszej podstawowej, że tak powiem, podstawowego tematu. Pewne rozpoznanie właściwie mamy na podstawie biopsji tkanki mózgowej,
ale
czyli
po śmierci.
To jest pewne rozpoznanie. Te rozpoznania, które stawiamy na podstawie pewnych objawów, tak, które zaczynają się w różnym wieku. I to mogą być od 40 do 90 roku życia tak naprawdę, przy czym najczęściej, rzeczywiście po 65 roku życia najczęściej tych zespołów otępiennych się rozpoznaje. Nie zawsze sam pacjent jest w stanie zdiagnozować, czy zaobserwować u siebie pierwsze symptomy. Najczęściej pacjenci, którzy do nas trafiają, są już z zaburzeniami poznawczymi o charakterze umiarkowanym bądź głębokim. Ten proces trwa już, zanim nawet zostanie rozpoznany, on trwa już latami, tak?
Tak, bo trzeba jeszcze powiedzieć pewnie pani doktor, że ta choroba, choroba Alzheimera ma te trzy podstawowe etapy, prawda?
Dokładnie, jest etap zaburzeń poznawczych bez otępienia, jest etap zaburzeń poznawczych o charakterze łagodnego otępienia, umiarkowanego otępienia i głębokich zaburzeń poznawczych. Także i każdy ten etap charakteryzuje się innymi objawami. Niewątpliwie każda choroba Alzheimera prowadzi do zniedołężnienia, do utraty wszystkich podstawowych czynności życia codziennego. Pamięci, funkcji językowych, funkcji ruchowych, wykonawczych, jak również zachowania. Mhm. Także dotyczy to wszystkich dziedzin naszego normalnego funkcjonowania.
Pani doktor, pani jako geriatra na pewno spotyka się z osobami, które również w placówce, wiadomo, to już jest drugi albo trzeci etap głównie, ale na pewno pani spotyka się również z osobami, które są zaniepokojone albo rodzina zaniepokojona jest zachowaniem swojej bliskiej osoby. Czy można w jakiś sposób pomóc na tym pierwszym etapie?
Na pewno jeżeli takie sygnały, czy od samych pacjentów, czy od rodzin pacjentów słyszymy, tak, że jest coś niepokojącego, co budzi właśnie jakąś niepewność, niepokój u samego pacjenta albo u jego rodziny, na pewno trzeba udać się do lekarza. Na pewno trzeba ocenić te podstawowe funkcje poznawcze poprzez badanie psychologiczne, poprzez wykonanie różnych testów. Zawsze nie sam pacjent, że tak powiem, nie sam, znaczy sam, zawsze zbieramy jakby wywiad ze strony pacjenta, od pacjenta, ale również od jego rodziny, bo nie zawsze to, co pacjent jest w stanie nam powiedzieć na różnych etapach tej choroby, tych początkowych, bo to też nie jest tak, że mamy, ten okres trwa miesiąc czy dwa miesiące. No, różnie u różnych pacjentów ten początkowy okres różnie długo trwa, prawda? I nie zawsze pacjent jest świadomy swoich niedociągnięć, swoich ułomności, natomiast pewne rzeczy widzi rodzina. Dlatego ten wywiad z jednej strony od pacjenta, z drugiej strony od opiekunów, tych najbliższych opiekunów, jest bardzo istotny. I na podstawie tych dwóch obrazów jakby my możemy wysunąć podejrzenie, w którym kierunku, że tak powiem, pacjenta należy poprowadzić i jak poprowadzić to, jakie badania zlecić, co tutaj rozpoznać i co zalecić do domu, żeby to funkcjonowanie jak najbardziej przedłużyć, żeby jak w najlepszej formie, żeby wydłużyć ten okres aktywności pacjenta.
I jest to możliwe? Jest to możliwe przedłużenie jak gdyby tego okresu największy, znaczy jakiejś sprawności.
Im wcześniej jest rozpoznane i im wcześniej możemy wpłynąć na pewne rzeczy, jest to możliwe. Natomiast należy
zaingerować zawsze, w leczeniu farmakologicznym,
zawsze należy mieć na uwadze, że akurat choroba Alzheimera, jak również inne zespoły otępienne, to są choroby przewlekłe, postępujące, prowadzące do zniedołężnienia, ale one nie są wyleczalne. Nie są wyleczalne tak jak zapalenie gardła, tak jak zapalenie płuc, jak infekcje.
Tak.
Tego cofnąć nie jesteśmy w stanie. Możemy zatrzymać, możemy spowolnić proces, ale nie jesteśmy w stanie odwrócić biegu i nie jesteśmy w stanie przywrócić jakby tej pamięci. Także z tego samego, o czym właśnie mówię, że im wcześniej zaczniemy cokolwiek w tym robić, czy z leczeniem niefarmakologicznym,
proces będzie łagodniejszy.
Bądź będzie po prostu wydłużony. Ten spadek funkcji poznawczych będzie spowolniony.
Tak, dziękuję bardzo za tę informację. Ja celowo o to pytałam, zaraz oddam głos pani Ani psychologowi. Celowo o to pytałam, bo już sporo było audycji na temat choroby Alzheimera i często jest tak, że opiekunowie, osoby bliskie, które sobie są zaniepokojone zachowaniem osoby, która zaczyna chorować, ale sobie jakoś radzą, ale dochodzi do takiej sytuacji już, że osoba chora wymaga właściwie ciągłej obecności drugiej osoby, prawda? I wtedy rozpoczyna się dramat, dylemat, prawda? Często nie wiadomo, czy ten opiekun ma rzucić pracę, zostawić pracę, zająć się tego. Czasami nie jest to możliwe. Co zrobić z osobą chorą, z bliską osobą, której chciałby się nieba przychylić, a samemu trudno to zrobić. Pani Anno?
Może jeszcze nawiążę do poprzedniego pytania. Jak można przedłużyć? Wydaje się to może trochę banalne, ale jeżeli będziemy, czy my sami, czy z naszymi rodzicami, czy z ciociami, wujkami, z osobami starszymi z naszego grona.
Z tymi osobami, u których widzimy niepokojąco.
Tak. Albo nawet jeżeli jeszcze nic nie widać. Rozwiązywać krzyżówki, grać w tak zwane skrable, w Rubik kub, czy inne gry, które wymagają myślenia logicznego. Pilnować, żeby rozwijały słownictwo, podpowiadać, do czego służy i wymagać, żeby padały pojęcia. My wydłużamy, utrwalamy pewne procesy, pewne schematy, które im pomogą dłużej zachować sprawność poznawczą.
To cała niefarmakologiczna strona terapii choroby Alzheimera. I wiadomo, że zarówno to niefarmakologiczne podejście wspierane farmakoterapią daje wtedy najlepsze efekty, prawda?
Tak, ale z tego, co panie mówią, to jednak przy takiej osobie chorującej, właściwie jak przy każdej, jest potrzebna obecność kogoś. Prawda?
Tak,
drugiej osoby.
Mhm.
Teraz dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście nie możemy już sprawować opieki, nie jesteśmy w stanie, bo nawet wiemy, że rzeczywistość przeważnie jest taka, że przy chorym tacie czy mamie przeważnie zostaje jedna osoba, córka czy syn, zwłaszcza który nie ma rodzin, osoby, które nie mają rodziny swojej i są przeciążone i zaczynają się problemy opiekunów. Na pewno pani Anna Korona, która jest psychologiem, na pewno i siostra również, na pewno takie rozmowy z opiekunami, którzy przychodzą do placówki i pytają o to, co mają zrobić. Na pewno prowadzą panie takie rozmowy.
Znaczy, często jest tak, że
siostra przełożona, tak?
Do nas rodziny trafiają w momencie, kiedy już mają ten problem, że właśnie już sobie nie radzą, tak? Że fizycznie są psychicznie zmęczeni. A warto jest pomyśleć o takim ośrodku jak nasz. Jest takich ośrodków, no tu w Kujawsko-Pomorskim akurat nie za dużo, więcej prywatnych niż takich na Narodowy Fundusz. Ale warto o tym pomyśleć troszeczkę wcześniej, kiedy choroba się już zaczyna, ponieważ taki okres oczekiwania do takich placówek jest około 2-letni. Więc tak naprawdę, żeby mieć jakąś drogę, jak już się pogorszy i wiem, że w pewnym
takie
momencie...
Takie poczucie bezpieczeństwa.
Tak, poczucie bezpieczeństwa, bo w pewnym momencie my sobie jako rodzina nie damy rady. Nawet gdyby było tam troje dzieci, czy byłoby czworo, nie damy rady. Naprawdę nie damy rady, bo jeżeli choroba się pogłębia, to wiadomo, że to stadium od osoby chodzącej przez siedzącą pozostaje na końcu jako osoba leżąca. I wtedy właśnie i pielęgnacja, i już zupełnie inaczej są te procesy poznawcze też, trzeba treningi pamięci zupełnie inaczej stosować, albo w ogóle się nie da już tego robić. I w tym, najczęściej w takim etapie do nas ludzie trafiają. Ale warto o tym pomyśleć właśnie na samym początku choroby.
Siostro, ale proszę sobie wyobrazić sytuację, że zachorowuje ktoś z naszych bliskich, na przykład jest diagnoza choroby Alzheimera, a my już myślimy, gdzie by go umieścić.
Znaczy,
to
tak
jest troszeczkę...
Wiem, jest to trudne dla rodziny. No, naprawdę, bo my mamy jeszcze taką mentalność myślenia, że nie oddamy mamy, bo wyrzucamy ją za próg, tak? Mhm. Że nie oddamy taty, bo wydaje nam się, że zaraz nas oskarżą o to, że wyrzucamy jak niepotrzebny przedmiot. A to nie jest prawdą. My musimy też myśleć o tym, jak zapewnić jak najlepsze warunki dla naszej mamy czy taty. Musimy zmienić myślenie na to, że nie to, że te osoby najbliższe są nam niepotrzebne, tylko od tej strony, co my możemy jak najbardziej zapewnić.
A więc nie myśleć o swojej pozycji, jak gdyby
tak,
w tej
nie myśleć
rodzinie,
o tym, co o nas
tak,
ludzie powiedzą.
Właśnie o to chodzi, bo często tak jest, że tylko ja jestem w stanie.
Tak, bo
znaczy to... Ja myślę, że to jest tak że w zależności od tego, na jakim etapie ta choroba Alzheimera jest, poczynamy działania. Jeżeli to jest jeszcze pacjent, który jest w stanie sam funkcjonować w swoim środowisku, w swoim domu, w swoim mieszkaniu, spać w swoim łóżku, korzystać ze swoich rzeczy, to jest bardzo cenne i tego trzeba bardzo pielęgnować i pilnować, żeby ten pacjent
jak najdłużej
w swoim środowisku przebywał. To jest ten początkowy etap, być może u jednych do umiarkowanego, u innych do głębokiego otępienia. Bo to rodzina jest tym, tą częścią, gdzie pacjent czuje się najlepiej. Jego własny dom, prawda? Jego własny pokój, jego własne rzeczy i jego rodzina, jego domownicy, jego najbliżsi. Natomiast tak jak to już zostało powiedziane, jest taki czas, przychodzi taki czas, że niejednokrotnie ojciec czy matka w wieku 80-90 lat mają dzieci, które też są schorowane, które też są niepełnosprawne w jakiś sposób, które też mają wiele chorób i nie są w stanie podjąć już tej opieki. I tu myślę, że bardziej mówimy o takich sytuacjach. I wtedy naprzeciwko takim właśnie zdarzeniom wychodzą domy zakładu opiekuńczo-leczniczych.
Pani doktor, tylko siostra powiedziała o takiej, takim bardzo delikatnej sprawie, że jesteśmy, opiekujemy się swoją mamą czy tatą i tak długo, jak jesteśmy w stanie i wiemy, że już nie jesteśmy w stanie i szukamy placówki, a my nie mamy, nie znajdujemy tego
tak,
miejsca.
Tak, jest zbyt mało
dlatego siostra powiedziała coś o czymś, co mnie jakoś tak, no właśnie, czy można... Jak to w sobie jak gdyby zintegrować taką decyzję, że ja powiem muszę tak. pomyśleć wcześniej. Czy pytanie moje, czy do siostry, czy do pani Anny, bo tak myślę, że psycholog i kierownik to są, czy może pani doktor, czy ktoś zgłosił się kiedyś pytając właśnie, czy byłoby miejsce za jakiś czas? Mhm.
Tak, są takie rodziny, które złożyły dokumenty już właśnie mamy w tak zwaną kolejkę. I są to osoby, które mówią tak, jest początek choroby, radzimy sobie, ale my nie wiemy, co będzie za 2 lata. Mamy swoje też choroby, mamy rodziny, część jest za granicą i nie wiemy, co się stanie za jakiś czas, bo widzimy, że ta choroba postępuje. Czy możemy już złożyć te dokumenty? Mówią na przykład, że no może teraz złożymy, a za 2 lata jak będzie przyjęcie, a jeżeli sobie damy radę, no to później...
No to przedłużymy.
Tak, to przedłużymy, ale są takie rodziny, które już zabezpieczają się takim ośrodkiem, że w razie czego, gdyby cokolwiek się stało, gdyby ta pani w szpitalu przebywała, po szpitalu by się okazało, że jest taki stan, że już jest osobą leżącą, nie dają sobie kompletnie rady,
że
mogą się wtedy zgłosić, bo już mają w kolejce tą panią, nie? Tak.
Zdarza się, że te rodziny trafiają do nas zbyt późno. Mówię tutaj celowo o rodzinach, ponieważ mając w domu osobę z chorobą Alzheimera, gdzie jest to właściwie 24-godzinna opieka, tak? Nie radzą sobie i wtedy właściwie my przybywamy na ratunek, ale co się dzieje z rodzinami? I tutaj na pewno Ania się ze mną zgodzi, zresztą jedna i druga Ania, tak? Bo mamy też do czynienia z rodzinami. Te osoby, te rodziny, my wiemy, że chcą dla swoich bliskich jak najlepiej, ale czasami to zmęczenie, rozdrażnienie i chyba to niepogodzenie się z chorobą swojego bliskiego powoduje, że oni właśnie szukają pomocy. Albo
ale
u nas...
pani Lucyno, też niepogodzenie się z tym, że ja nie daję rady.
Tak.
Prawda? Bo
tak.
każdy...
Dlatego mówię, oni trafiają do nas zbyt późno.
Wie, że chciałby do końca życia rodzicami się opiekować, prawda?
Oczywiście, że
a
tak.
A się nie daje rady po prostu.
Też pojawia się tak. to, co siostra Elżbieta wspominała.
Tak.
Presja otoczenia.
Otoczenia, tak.
I jest to
pani
faktycznie,
Anna,
mimo że trafiają do nas, mamy tak w ogóle grupę wsparcia dla rodzin, i przychodzą osoby, no już mamy z 1,5 roku tą grupę, w dalszym ciągu pojawia się w ich wypowiedziach żal do otoczenia, że są traktowane jako ci, którzy pozbyli się.
Tak, oddali.
To jest właśnie to słowo, pozbyli.
To wynika ze świadomości społeczeństwa, która w tej dziedzinie no niestety pozostawia wiele do życzenia tak naprawdę. Bo... opieka nad takim pacjentem jest niesamowicie trudną opieką. To jest opieka 24 godziny na dobę. I ktoś, kto rzeczywiście no, nie ma kontaktu, no, nie zawsze jest świadomy tego,
tak,
jak
oczywiście.
Ta opieka wygląda. I tu zespół wypalenia u tych opiekunów, to z czym my bardzo często się spotykamy, no jest bardzo, bardzo istotną rzeczą. I w takich momentach oddanie właśnie pod opiekę, żeby zapewnić ten komfort, dla opiekuna i dla pacjenta. Opiekun, nie mamy powiedziane, że opiekun nie może uczestniczyć w karmieniu, nie może uczestniczyć w pielęgnacji, w przekładaniu, może uczestniczyć no, we wszystkich czynnościach,
tak,
jakie
bardzo
tak, terapii
pani
zajęciowej.
Doktor, że pani doktor to, o tym to nie, mówi. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś przychodzić do tej placówki
oczywiście,
i wspomagać.
I wspomagać, i wspierać, i być z tą swoją najbliższą osobą.
My jest często opieka, że wspieramy te rodziny. My często ich
dokładnie.
Uczymy. My wspieramy psychicznie, żeby po prostu oni nie byli załamani, żeby nie czuli się odsunięci od tej opieki.
Tak. Często potrzebują właśnie takich nawet rozmów, potwierdzenia tego, czy dobrze robią, czy mogą przechodzić. No, u nas akurat odwiedziny są codziennie od 10 do godziny 18, więc ten wachlarz godzin jest bardzo duży. I każdy jak pracuje, czy przed południem, czy po południu, ma ten ten czas, żeby, znaczy, może znaleźć czas na to, żeby odwiedzić mamę i może uczestniczyć w tym procesie pielęgnowania, także właśnie będąc z nami, nie?
Tak, dziękuję bardzo, drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja. Jak Państwo słyszą, rozmawiamy o osobach w wieku starszym, szczególnie o osobach z chorobą Alzheimera, ale nie tylko, osobach obłożnie chorych. W studiu jest siostra, przełożona siostra dyrektor Elżbieta Malecha, serafitka, przełożona, czy dyrektorka domu placówki opiekuńczo-leczniczej dla osób starszych. Jest pani doktor Anna Wojtaszek, geriatra, dwie panie pielęgniarki, pani Lucyna Wysocka oraz pani Anna Dąbrowska oraz pani Anna Korona, psycholog. Przedłużyliśmy rozmowę w studiu, ale to, no tak, tak to wyszło i myślę, że mogłybyśmy dalej...
Ważne i tutaj wiele rzeczy nie zostało poruszonych. Oczywiście, tak naprawdę, no. Więc to jest na wiele godzin dyskusji i na pewno nie zostały wszystkie problemy poruszone takie, z jakimi pacjenci do nas trafiają, z jakimi przychodzą i co im sprawia największą trudność.
W tej chwili tak powiedziałam, że Alzheimer jest chorobą cywilizacyjną, bo coraz więcej osób, znaczy dożywamy do starszego wieku, prawda? I coraz więcej też jest radiosłuchacze proszą o audycję na temat starzenia się, na temat właśnie tych chorób otępiennych. Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować do nas, rozmawiać tu z moimi gośćmi 655 23 55 i 655 23 56, 56 numer kierunkowy, Polska Północna Południowa, dwa numery telefonu dla radiofonii w naszej rodzinie, 536 600, 536 600 200, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy zagranicy, 655 23 33, 655 23 66, 4856 kierunkowy. Już mamy telefony. Halo, słuchamy. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja jestem niepełnosprawnym i chciałbym jakoś uzyskać pomoc, żeby kogoś znaleźć, czy coś, bo jestem niewidomym. Jakoś panią, czy coś, żeby się zainteresowała mną, czy coś takiego.
Proszę pana, pan jest samotną osobą?
No jeszcze mam mamę już w podeszłym wieku.
Aha. A czy pan kontaktował się z pracownikiem socjalnym w swoim rejonie?
Tak, tak, tak.
No bo jako osoba niewidoma i mieszkająca z mamą w podeszłym wieku, to ma pan prawo do opiekunki, do wizyt czy pomocy opiekuna. Pan wie o tym, prawda? Halo?
Rozłączył się nasz słuchacz.
Ojej,
pani Barbaro.
To szkoda, bo można właśnie w opiece społecznej poprosić o taką pomoc. Są tam oczywiście warunki określone, trzeba spełnić finansowe i tak dalej, ale być może, że za małą dopłatą albo może bez dopłaty ta opieka byłaby codziennie, na przykład 2 godziny codziennie, ale można też zwrócić się w swojej parafii, pan gdzieś mieszka przecież, spytać, czy nie ma jakichś grup caritasowskich. No wiem, że w mojej parafii na przykład działa taka grupa i odwiedzają osoby obłożnie chore, panie z Caritasu. Pozdrawiamy pana. Słuchamy Radio Maryja.
Jeśli nie pochwalą mnie Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja no z takim zapytaniem, po prostu no tak słyszałam tę audycję dla chorych. Ja jestem w wieku no takiego 70, prawie no mam niewydolność nerek, no i tam z oczami mam problemy, ale tak się boję o tą chorobę Alzheimera, czy to w każdym wieku może człowieka spotkać ta choroba, tym bardziej, że jestem osobą samotną.
Tak, już oddajemy głos, pozdrawiamy panią serdecznie, oddajemy głos pani doktor.
Tak jak już wcześniej powiedziałam, choroba dotyczy pacjentów w wieku od 40 do 90 roku życia, a częstość jej wraz z wiekiem wzrasta. Jeżeli pani ma jakiekolwiek symptomy, niepokoje, tak, że coś może się zdarzyć, że coś może rozwinąć się u pani, no to przede wszystkim, tak jak już powiedziałam też, od swojego lekarza pierwszego kontaktu, skierowanie do poradni psychologicznej, do poradni psychogeriatrycznej, czy do poradni, bo już jest pani w takim wieku, jeśli przed 70, to poradnia geriatryczna, poradnia psychogeriatryczna, poradnia psychologiczna i ocena tych funkcji poznawczych przez te właśnie, czy lekarza, czy psychologa. i wtedy postawienie ewentualnej diagnozy. To jest też ważne, jeżeli nawet nie zostanie na tym etapie nic rozpoznane, czy no nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną powiedzieć, to też jest ważne takie badanie, bo będzie ono do porównania za kilka lat, prawda? Tak. Jak te procesy poznawcze, w którą stronę, czy one się utrzymują na stałym poziomie, czy ulegają pogorszeniu,
czy i w jakim momencie trzeba poddać, na przykład,
i w jakim momencie trzeba wkroczyć już z farmakoterapią. Mhm. A tak jak już pani psycholog tutaj powiedziała, że to leczenie niefarmakologiczne to właściwie dla każdego w każdym wieku. No krzyżówki, trening pamięci, przypominanie, kontakty towarzyskie, każda forma aktywności ruchowej.
Oczywiście.
No to jest ta profilaktyka, która odsuwa.
Przede wszystkim,
jakby.
Pani doktor, proszę naszą radiosłuchaczkę, żeby pani nie bała się. Nie każdy zapada na chorobę.
Oczywiście, że tak. Oczywiście.
Tak, słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę pani, czy tam pani doktor, nie wiem akurat z kim mówię, ale chodzi o fakt. Ja zrobiłam sobie badanie
spirometria.
Tak.
Badanie czynności płuc.
Ale to na pewno nie dzisiejszy temat, ale mam tylko pytanie, ponieważ padło od pani doktor zdanie, że z gardłem też jest sprawa nieodwracalna.
Nie ja mówiliśmy o gardle w ogóle.
Na 36%. Obrzmienie gardła do dróg oddechowych. Czy będzie kiedy może taka audycja? Ewentualnie może teraz ktoś, pani doktor coś na ten temat powie.
Proszę pani, ja uprzedzę panią doktor. Nie mówiliśmy nic o gardle. Dzisiaj jest audycja na zupełnie inny temat i jeżeli pani ma wyniki badań, to proszę do lekarza, który skierował panią na badania, żeby jakoś tak zinterpretował diagnozę czy wyniki badań. Pozdrawiamy panią serdecznie. Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy pani.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam... Jolanta z Krakowa.
Witamy pani Jolanto.
Dodzwoniłam się do audycji.
Tak, słuchamy panią, jest pani na antenie.
Witam najserdeczniej wszystkie panie.
Również panią witamy.
Szczególnie, ponieważ pierwszy raz w ogóle dzwonię, a słucham bardzo często audycji. I myślę, że może mogłaby się nazywać Samarytanin na granicach, tych egzystencjalnych, bo to jest sytuacja, to jest audycja o trudnych sytuacjach, jak my mamy być tymi właśnie Samarytanami dla. Natomiast odnośnie samego tematu, opiekowałam się 7 lat moim tatą, no i też był zespół otępienny z elementami AD, które były najbardziej uciążliwe i nie dlatego, żeby bardzo, żeby wszyscy usłyszeli, jak ważna jest psychoedukacja dla rodzin. Dlatego, że oczywiście było leczenie farmakologiczne, ale zmieniły się bardzo nasze relacje w domu, a cała rodzina się włączyła w opiekę i tatuś był w domu, jeszcze mieliśmy kilka osób, specjalistów, którzy przychodzili do pomocy. Natomiast ja mieszkałam z tatą i w momencie, kiedy nauczyłam się reagować na pewne zachowania chorego taty, którego mówiłam sobie zawsze atakuje mózg mojego kochanego tatusia, atakują dwa białka i go niszczą. Więc ja nie mogę emocjonalnie reagować zbyt na różne agresywne zachowania,
i
ponieważ
generuje
się dalej agresja. I jak ja zmieniłam swoje zachowanie, wiedząc o tym, a już to przeczuwałam, bo mój tato nigdy nie był ani agresywny, a nasze relacje były bardzo dobre i w ogóle był najkochańszy na świecie, no więc te zachowania były obce po prostu. I w momencie, kiedy ja zmieniłam swój sposób zachowania, zrobiło się o wiele lepiej.
Tak, lżej.
Plus farmakologia. Nie, w ogóle nie było
to jest to...
łagodnie. Nie było tych, zaczynały się już sprawy z takie właśnie z agresją, ale jak ja wiedziałam, że ja muszę powoli odwracać uwagę i powolutku zamykać.
Pani Jolanto, dziękujemy bardzo, bo pani doktor chce się ustosunkować. To bardzo ważny element tutaj pani jak gdyby dodała do naszej audycji. Dziękujemy serdecznie,
tak,
pani doktor.
To jest właśnie to, o czym my tutaj też już wspominałyśmy z panią psycholog i z paniami pielęgniarkami, że ta edukacja rodzin, jak zachowywać się z takim pacjentem, który, z tymi zachowaniami, które są dla nas obce, to co pani właśnie powiedziała, w takim normalnym, wcześniejszym życiu zupełnie pewnych zachowań nie było, w ogóle nie było mowy o pewnych zachowaniach, a teraz jest czy drażliwość, czy agresja, czy nadmierna płaczliwość, czy pobudzenie, czy wychodzenie, czy niepoznawanie opiekunów jako tych swoich najbliższych, czy mylenie imion dzieci, mylenie, że jakaś obca osoba przychodzi.
Co nas może wprowadzać w duże zamieszanie.
Dokładnie. Tak? My niejednokrotnie spotykamy się z takimi ze strony rodzin, że dlaczego mama mnie nie poznaje? No jak to? Jestem najkochańszą córką, a mama mnie nie poznaje.
Pretensjami wręcz, tak.
Dokładnie. No to jest ta mądrość właśnie rodzin, edukacja rodzin. Jak w takich sytuacjach się zachowywać? Jak podchodzić? Jak mama 5 razy o to samo pyta, lub mówi z pretensjami, trzeba wyjść, odpuścić, zostawić, nie dyskutować z takimi zdarzeniami, bo to rzeczywiście to napędza błędne koło. Nasza reakcja napędza reakcję.
Energię tracimy niepotrzebnie.
Reakcję pacjenta, tak, która niejednokrotnie jest taka, jak to jest choroba. To jest choroba, która przez tego pacjenta, przemawia, że tak powiem, przemawia. Tak. A my musimy łagodnie, z cierpliwością, z dużą dozą życzliwości, nieraz odejść, nieraz zostawić,
trzeba po prostu
ale przede wszystkim
mieć.
Wiedzieć. Tak. Wiedzieć, jak się zachowywać, a to jest to, co pani psycholog też mówiła, edukacja rodzin w postępowaniu i opiece przy takich pacjentach. Bo to nie tylko pielęgnacja, żywienie, karmienie, przewijanie, ale to również budowanie,
budowanie pewnych relacji, na ile jeszcze jest to możliwe.
Jest to możliwe, oczywiście.
Tak. Dziękuję bardzo, pani doktor. Odbieramy telefon następny. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże. Szczęść Alicja Rak z Żylardowa.
Witamy pani Alicję.
Jestem po chorobie nowotworowej i czuję, że coś się z moją pamięcią dzieje. Czy mogę to wszystko zgonić, tak powiem, na moją chorobę?
No myślę, że nie. Myślę, że nie. Natomiast na pewno, jeżeli pani ma jakieś takie przeczucia, że coś nie do końca jest tak, jak było wcześniej, na pewno wizyta u psychologa czy wizyta u psychiatry powinna się odbyć, dlatego że zaburzenia pamięci to nie jest tylko ekwiwalent choroby Alzheimera, prawda? To nie jest tylko objaw w jedynej chorobie Alzheimera. To są również zespoły depresyjne, to są również inne, wiele innych chorób, w których w przebiegu też możemy tracić pamięć, ale na pewno wymaga to diagnostyki i na pewno wymaga to, jeśli panią to niepokoi, to na pewno wymaga to wizyty u lekarza.
Tak, dziękuję bardzo. Już nie będziemy przyjmować telefonu, chyba że ojciec odebrał, ale nie, to dobrze. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawialiśmy na temat osób w wieku podeszłym, troszkę o chorobie Alzheimera, o osobach chorych na chorobę Alzheimera. Gościliśmy w studiu panie z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, siostra Fitek w Toruniu, siostrę Elżbietę Malechę, dyrektorkę domu, panią doktor Annę Wojtaszek, geriatrę, panią Lucynę Wysocką i panią Annę Dąbrowską, pielęgniarki oraz panią Annę Koronę, psychologa. Tak, dziękuję paniom bardzo, ale tak sobie myślę, z każdą z pań chciałabym jakoś tak osobną audycję zrobić. Naprawdę, żeby skupić się tylko na jednym problemie. Pewnie będę tutaj szczególnie panią Annę Koronę, będę się zaraz umawiała. Szczególnie proszę zobaczyć, jak ważny problem wyniknął edukacji opiekunów, prawda? Myślę, że tu pani Anna i pani mają bardzo dużą wiedzę na ten temat. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo Państwu za uwagę, dziękuję za osobom, które włączyły się w audycję, które słuchały oczywiście, ojcu Piotrowi za realizację programu. Moim gościom oczywiście i wszystkim pacjentom, wszystkim osobom, które mieszkają w domu Waszym, wszystkiego co najlepsze życzę. A chciałabym jeszcze ogłoszenie podać. Dzisiaj jest spotkanie z księdzem Markiem Chrzanowskim, który niedawno był gościem w audycji dla chorych. Spotkanie w Toruniu, w Domu Mus o godzinie 19:00 będzie to spotkanie poetycko-muzyczne. Dom Mus jest na ulicy Podmurnej 1/3. Zapraszamy mieszkańców Torunia o godzinie 19:00, spotkanie z poezją z księdza Marka Chrzanowskiego, który będzie gościem też tego, podczas tego spotkania. Za tydzień, proszę Państwa, będziemy mówić o uzależnieniu od alkoholu. Żegnam się, dziękując jeszcze raz moim gościom. Żegnam się, Barbara.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim.